naszym życiu. Amen? Temat, co stało się z twoją przemianą? Co jest z twoją przemianą? Wiecie, jest taki trochę temat prowokacyjny. Czytaliśmy tutaj, w czasie uwielbienia było czytane słowo o odnowieniu z Dziejów Apostolskich. O Jezusie, że Bóg odnowi go aż do czasu odnowienia wszechrzeczy. Odnowienie. Wszyscy ci, co mają coś do czynienia z budowlanką, to wiedzą. Na przykład jest stary dom, przychodzi tam jakaś firma i mówi, to trzeba odnowić. Czyli odmaluje się na nowo, czy tam się zmieni, żeby znowu wyglądał tak jak nowy. Prawda? Odnowienie. Wiesz, dlaczego tylu chrześcijan gdzieś po drodze upadło? Albo nie wytrwali przy Bogu? Nie robili remontów. To jest taka prosta Ewangelia. Tak? Nie robili remontów w swoim życiu. Robisz remont, patrzysz, o, to trzeba wyrzucić, to przeszkadza. To nie wygląda dobrze, to trzeba będzie naprawić. Nie robili remontów. Nie było nauczycieli, którzy by im powiedzieli, słuchaj, po nawróceniu, po nowonarodzeniu zaczyna się praca. Zabrakło nauczycieli, którzy by mówili, słuchaj, chrześcijaństwo to jest decyzja, to nie jest granie w bierki. Będziesz miał pokusy, będziesz miał przeciwności. Ktoś będzie próbował cię zniesławić, opluć, źle o tobie mówić, tylko dlatego, że chcesz być chrześcijaninem. Zabrakło nauczycieli, którzy by o tym mówili. I wszyscy szczęśliwi, tak jak przy pierwszej miłości, zakochani, naiwni, weszli w te problemy. Dlatego Biblia tak wiele mówi o potrzebie przemiany człowieka, odnowienia człowieka. Dzisiaj będziemy o tym mówili. Być może mi się uda coś z tego przybliżyć sobie i wam, abyśmy lepiej rozumieli, czego od nas chce Bóg. Czego od nas chce Bóg? Co jest, co się stało z twoją, ja tak napisałem, z twoją przemianą, ale twoją to znaczy moją, a jak twoją i moją, to znaczy co się stało ogólnie z naszą przemianą. Czy ta przemiana jest, czy jej nie ma, czy ona dopiero przyjdzie, czy już powiedzieliśmy, ej ty, do końca życia nie robię remontu, to jest tylko stres, dajmy spokój, sprzedamy to tak jak jest. A jest pytanie, komu? Komu chcesz sprzedać swoje życie? Sprzedamy to tak, jak jest, nie róbmy nic. Tego się już nie da naprawić. Poncjusz Piłat wyszedł na plac świątynny, kiedy miał ogłosić skazanie Jezusa na śmierć i zadał jedno takie podstawowe i bardzo ważne pytanie. Myślał, że uda się jakoś z tego wybrnąć. Zapytał się, co mam zrobić z Jezusem. 2000 lat temu, a to pytanie do dzisiaj jest tak samo aktualne. Co chcesz zrobić z Jezusem? Co chcesz zrobić z Jezusem? To pytanie jak gdyby odbija się takim echem i ciągle jest aktualne. 2000 lat temu i każdy człowiek w różnych sytuacjach staje przed tym, co chce zrobić z Jezusem. On rzucił to pytanie tam na tym placu świątynnym. Wiemy, co tłum wybrał. Ukrzyżuj go, chcemy Barabasza. I tak się stało. Ale to pytanie ciągle powraca. Co chcesz zrobić z Jezusem Chrystusem? On myślał, że uda mu się, tłum odpowie, uwolni go, bo jednego zawsze wypuszczali na święto, problem z głowy. Ale stało się inaczej. Dzisiaj mówimy o, odnowieniu, o przemianie człowieka. Jak będę za szybko, to musi mi tam taki hamulec taki zaciągnąć. Tak. Bo, okej? Okay? Dobra, dzięki. Wiesz, nam się wydaje w ten sposób. Jezus Chrystus umarł za nas, poszedł do nieba, tam sobie siedzi po prawicy Ojca. No i jest fajnie. A my zostaliśmy tutaj. No i co dalej? On za nas zrobi wszystko. My sami mamy coś zrobić ze swoim życiem. Jak to w ogóle powinno być? Wrócimy troszeczkę, taka mała podróż po Biblii. Będę się starał, specjalnie zawiesiłem sobie zegarek tam z tyłu, bo ten, co był, to nie chodził, dlatego wymieniłem na taki, który chodzi, żeby was oszczędzić. To jest taka krótka podróż po Biblii. Nawet ci, którzy nie znają Biblii, wiedzą, że jest pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Genezis, Księga Rodzaju, obojętnie jak ją nazwiemy, Księga Stworzenia, pierwsza Mojżeszowa, gdzie jest opisane, jak powstał świat, jak powstał człowiek, tak? I tam na samym początku czytamy pierwsza Mojżeszowa, to jest łatwo znaleźć, bo to jest pierwsza kartka w Biblii, jak ktoś ma Biblię, 8 strona. Pierwsza Mojżeszowa, 26-27. Jakby ktoś miał i mógł to przeczytać. 26-27, pierwsza kartka w Biblii, ale na tej drugiej stronie. Ważne, jaką masz Biblię, tam jest wszystko tak samo napisane. Gdzie jest stronnictwo Google, a gdzie są Gutenberg? Ci, co mają pisane, to Gutenberg, a Google, ci, co mają wszystko elektronicznie, gdzie oni są? Tak. Może po niemiecku czytać, jak znalazł, obojętnie. Też coś zrozumiemy. Kto ma, niech przeczyta, bardzo proszę. Te dwa wersety. Tak, dziękuję tego miejsca. Dobrze, że to słowo pisane jest. Posłuchajcie, tam na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Raz, że Bóg tam mówi w liczbie mnogiej, uczyńmy człowieka. Jeżeli ktoś ma jeszcze problem, gdzie był Jezus Chrystus w momencie stworzenia, no to ten problem można tutaj też rozwiązać. Bóg mówi do kogoś, uczyńmy człowieka, stwórzmy człowieka. Prawda? Do kogo mówił Bóg Ojciec? To nie jest dzisiaj nasz temat. Ale Jezus był w momencie stworzenia. A jest napisane w innym miejscu, że Duch Boży unosił się nad wodami. Więc mamy tą Trójcę, którą chcieliśmy od samego początku. I to jest też cała teologia. Nie będziemy tego dzisiaj rozwijać. Ale jest tam coś innego. I Bóg wyraźnie mówi, uczyńmy człowieka na... Krótka teologia. Na obraz nasz. Czyli na obraz Boga, tak? Myślisz sobie na tych obrazach tam Adam i Ewa, tacy piękni, on tak tego, taką rzeźbę ma zawsze tam we Włoszech, na tych wszystkich kaplicach Sykstyńska, wszędzie tam tak ładnie jest, prawda? Takie szczupły i ta Ewa, takie długie włosy, wszystko natur. Uczyjmy na obraz nas. Tak wygląda Bóg? O co tu chodzi? Ktoś sobie myśli, no nie wszyscy mamy taką rzeźbę. Uczyńmy człowieka na nasz wzór. Żeby co miał? Był zawsze młody? W czym człowiek mógł być podobny do Boga? Bóg ma coś takiego jak wolną wolę i robi jak chce. On jest niezależny od nikogo nie jest zależny po prostu. I Bóg mówi, zróbmy człowieka na nasz obraz. Niech będzie niezależny, niech sam wybiera. Amen? Nie róbmy niewolnika, że musi być w naszym ogrodzie i musi odpowiadać na nasze pytanie tak jak w wojsku. Tylko uczyjmy człowieka, który byłby wolny w swoim wyborze. Na nasz obraz. Bóg jest niezależny, prawda? Kogo się musi słuchać? Nikogo. Nawet żaden prezydent nie podskoczy. na nasz obraz, to znaczy wolny z wolną wolą w podejmowaniu swoich decyzji. No i to by było pięknie, prawda? Jest tak jak w raju, jesteśmy wolni, Bóg jest z nami, żadnych rachunków, nic nie przychodzi z urzędu. Pięknie. Ale to się szybko skończyło. I później, kiedy czytamy dalszą część tej historii, wiadomo, Bóg stwarza Adama i Ewę. Już zaczynają się problemy. Nie dlatego, że stworzył Ewę, ale jej pierwsze pytanie było, czy na pewno tak powiedział Bóg? Zasiać wątpliwość w serce człowieka. To jest to, co szatanowi najlepiej wychodzi. Zasiać wątpliwość, czy na pewno jesteś wolny od tego czy tamtego. Czy na pewno jesteś we właściwym miejscu, żebyś miał tylko wątpliwość w swoim sercu. To już wygrał. Ja was zaczyna zadawać takie pytania. Czy rzeczywiście tak powiedział Bóg? On tylko wrzucił w jej serce takie zwątpienie. I to wystarczyło. Jeśli szatan wrzuci w twoje i w moje serce zwątpienie na chwilę, to może wygrać. Może wygrać, bo wtedy Bóg mówi, masz wolną wolę. Tak cię stworzyłem. Nie jesteś niewolnikiem. Wybieraj. Rozumiesz mnie? Tak jest. I zobaczmy, co się dzieje dalej z tym jednym, idealnym, pierwszym małżeństwem i pierwszą rodziną. Parę tam wersetów dalej, czyli można tam przewrócić kartkę dalej. 11 strona. Mamy to. 5 Mojżeszowa, 3 werset. Jakby ktoś tam mógł przeczytać, to by było fajnie. I to tam 2 razy jest powiedziane, on miał potomstwo, no dobrze, ale 2 razy jest wymienione to, że stworzył syna na czyje podobieństwo? Swoje. Było tak fajnie, a już się skończyło. Na początku Bóg mówił, zróbmy człowieka na nasze podobieństwo, na nasz wzór, niech będzie tak jak my. A tutaj Adam, pierwsze pokolenie, można tak powiedzieć, już syna stworzył nie na obraz Boży, tylko według swojego postanowienia, na swój wzór, na podobieństwo swoje. Tu już jest ta różnica. Tu mam problem, dlaczego człowiek ma się odnawiać, dlaczego ma przemieniać swoje życie, no bo już zaczął robić po swojemu i musi wrócić do tego, co było z Bogiem, do tego, co było kiedyś, do tego idealnego wzoru. Jak już zaczął robić na swój wzór, no to poszło tak, jak poszło, prawda? I dzisiaj wielu mówi, no wiesz, no ale jeżeli Bóg jest na tej ziemi, to dlaczego tak to wszystko nędznie wygląda? Dzieci nie mają co jeść, ludzie chorują, jest tyle wojen. Ale w Biblii pisze, on oddał ziemię synom ludzkim. No i oni mają wolną wolę. No i ci synowie ludzcy robią tak, jak chcą. I Bóg to szanuje, bo mają wolną wolę. On nie chce wyznawców na siłę, ale bez przymusu. Musisz wierzyć i koniec, bo jak nie, to nie wiem, gdzie pójdziesz. Nie chce. Nie chce, żeby ludzie się nawracali do Niego z powodu strachu, bo strachem posługuje się szatan, a Bóg posługuje się miłością. I on tego nie zmieni. Jest konsekwentny w swoim działaniu. Jesteś jeszcze ze mną? Teraz jesteśmy przy tym drugim pokoleniu. O, powiedzmy się sobie, o, ten to ma jeszcze tych pokoleń do mówienia sporo, bo ciągle jesteśmy na pierwszej stronie Biblii. Wiecie, moglibyśmy na tej pierwszej stronie zostać nawet wiele godzin i tam jest ukryte wiele tematów. Nie musielibyśmy przechodzić dalej, prawda? Bo tam jest też wszystko opisane i powiedziane o szatanie i o naturze człowieka i o naturze Boga i wiele podstawowych rzeczy jest powiedziane na pierwszej stronie Biblii. Także nie przejmuj się, że zaczynasz czytać pierwszą stronę Biblii. O, tyle różnych tematów. Tam jest też o zbawieniu, o ratunku dla człowieka. Jest wszystko, od samego początku. Teraz mamy to drugie pokolenie synowie Adama, którzy już żyją po swojemu. On stworzył ich, on powołał ich do życia na swój obraz. Czyli tak po ludzku, po swojemu. Nie, nie mówisz to na obraz Boży, tylko na obraz swój. Niewielka różnica, nie? Boży czy swój. No ale to już nie był Boży. To już nie było to, bo już był grzech wśród tych ludzi. Już nie mieli idealnego kontaktu z Bogiem. Już nie mieli tej społeczności twarzą w twarz. Widać to w raju, kiedy Bóg przychodzi i pyta się Adama, a gdzie ty jesteś? On mówi, bałem się, więc się schowałem. Dlaczego? Do tej pory się niczego nie bał. Bałem się, więc się schowałem. I to się zaczyna, bo to przychodzi. Ludzie chcą uciec przed Bogiem, przed Bożą miłością. I to słowo bałem się przychodzi bardzo często do ludzkiego życia. Lęk przed tym, lęk, prawda? Już wtedy się to pojawiło. Już wtedy to było. I to drugie pokolenie, to można było sobie tak po prostu wyobrazić duży statek, dużo wody, tylko na tym statku on płynie, wygląda całkiem fajnie, jest kolorowy, duży, potężny. Jeden mały problemik. Nie ma przyrządów nawigacyjnych. Nie ma GPS-a, nie ma stera, nie ma jak tym sterować. Wygląda w sumie w porządku, tylko tak naprawdę to dryfuje. Człowiek, który żyje po swojemu, robi wszystko na swój obraz, tak jak chce, przypomina statek na pełnym morzu, który dryfuje, bo nie ma przyrządów sterowniczych, nie ma nawigacji. Dzisiaj mówimy, nawigacja to jest Duch Święty, dany nam do pomocy. Jeśli tego nie ma, to troszkę dryfujemy, po prostu troszkę dryfujemy po tym morzu. Wyglądamy zupełnie normalnie, tak jak inni. Wszystko jest fajnie, ale po prostu tych przyrządów nawigacyjnych nie ma. Więc troszeczkę poruszamy się bez nawigacji. Wiecie, to jest tak, jak w Biblii jest Stary i Nowy Testament. To mówimy, w dawnych czasach była mapa. To jakby Stary Testament. Nie każdy mógł posiadać taką mapę, bo to było drogie. Nie każdy się na tym znał. Mapa, Stary Testament dla wybrańców, dla niewielu. I nowy system, Nowy Testament, GPS, Duch Święty. Dostępny wszędzie, zawsze. Nie musisz mieć pieniędzy, nie musisz mieć książek, nie musisz mieć... To przychodzi z góry, przez satelitę, jak GPS sygnał. Jest, wszędzie i zawsze. Ale czy to był ten stary system, czy nowy, bez przyrządów nawigacyjnych, ten statek po prostu dryfuje. Już jest to, wszystko idzie na swój obraz, ale nie na obraz Boży. Bóg mówi, ja nie mam z tym wspólnego. Ty tak wybrałeś, tak chcesz, tak żyjesz. Jak to jest, jak to wygląda po narodzeniu człowieka? Wiecie, ja nie wiem, jak to, kto z was już przeszedł ten stan, kto nie i jak to u was wyglądało. Ja tylko mogę powiedzieć o sobie, że po nawróceniu się do Boga, kiedy powiedziałem tak, chcę zmienić swoje życie, idę za Nim. No, miałem 20 parę lat i postawiłem wszystko na jedną kartę. Rodzina była przeciwna, o, ale dzięki Bogu, że ona była za. Nawet chyba nawróciła się trochę wcześniej ode mnie, ale myśmy tak szli w łeb w łeb. Razem przyjęliśmy chrzest w Odrze bez podgrzewanego basenu w kwietniu. Było dobrze. I wiecie, co chcę powiedzieć, że tak, to jest to nawrócenie, takie uniesienie, jak na przykład patrzysz na kobietę, o, to chyba by była moja żona. Czujesz to, to pragnienie, to jest ta pierwsza miłość, nie? I wtedy nie możesz mu tłumaczyć, 40 godzin autobusem będziesz jechał do Białegostoku, chłopie, to nie ma sensu. A on nie, bo on ją kocha, ona jego kocha, no to po prostu nie ma tej granicy, prawda? No, zrobi się to wszystko. Ktoś mi ty, ale on jakieś ma takie krótkie nogi. Nie, no jest super idealna. Co ty tam gadasz? Po prostu miłość. Najpierw jest zauroczenie, później jest dojrzała miłość. Tak jest z nami, kiedy poznajemy Boga. Pierwsza miłość, prawda? Nie za szybko? Jak było ze mną? No jest to moment nawrócenia. Nie chcę iść za Bogiem, chcę Go bardziej poznać. Stawiam wszystko na jedną kartę. Rodzina jest przeciwna, starzy przyjaciele odchodzą, bo mówią, coś jest nie tak z nim, może nie chce tego robić, co my robimy, jakiś dziwny się zrobił. Prawda? Znacie to. Znacie to. I budzi się następnego dnia, ty, no ale nie jest wszystko idealnie. Bo myślałem sobie tak, nawrócę się do Boga, Bóg załatwi wszystkie moje problemy. Budzi się następnego rano, trzeba iść do pracy, trzeba się uczyć. Dzieci dalej płaczą. Te wczoraj płakały, dzisiaj płaczą. Co jest? No to jak Bóg się nie troszczy o wszystko? Niektórzy mieli problem z językiem. Pastor Marek Tomczyński mówi, że przed nawróceniem mówił tak, jak mówił. I jak się nawrócił, Bóg mu zabrał te złe wyrazy, to w ogóle nie umiał mówić. Bo nie wiedział, co ma powiedzieć. Bo wiecie, w Polsce są takie przerywniki, że jak nie wiesz, co masz mówić, to mówisz to jak z automatu i coś ci tam wychodzi. I mówię, jak jemu to Bóg zabrał, no to on po prostu nie umiał mówić. Poloniska przychodziła przez 2 lata do niego do domu, bo Bóg go powołał, że będzie pastorem. Jak ma mówić do ludzi, jak on nie umie? Bo się cały czas w telewizorze można tak przycisnąć, tak pi, 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 i z tego by nic nie wyszło, prawda? I ona go... Bo jak mu zabrakło tych wyrazów takich ogólnych, no to po prostu musiał się na nowo uczyć z nauczycielką języka, na nowo mówić. A to przecież było powiedziane, że jak się nawróci, to może wszystko przyjdzie samo. A to nic samo nie przyszło. Nie, może w twoim życiu było inaczej. Ktoś zaraz po nawróceniu stał się idealnym człowiekiem, ręka do góry. Jacek, u ciebie było tak? Nie. Mirek wyszedł chyba specjalnie, bo chciałem się go zapytać, czy u niego może... Jest, u ciebie było idealnie. Od razu byłeś spokojny, kochana żono, wiem, co czujesz. Dzieci, błogosławię was, od rana, tak? Nie? Nie? Myślę, no dlaczego? Aha. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Ale brakowało nam na początku nauczycieli, którzy mówili, ty, to jest tylko zauroczenie, ale troszeczkę jako przytomniejesz, to Bóg będzie chciał z tobą pracować. To jest ciężka praca, to nie będzie takie łatwe. Bo jesteś trudnym przypadkiem. Ja byłem trudnym przypadkiem. Każdy z innego powodu. Ja miałem swoje myśli, jak to ma być. Wszystko wiedziałem lepiej. Mówią, nie, no tak nie możesz w ogóle do ludzi mówić. Marek Tomczyński, jakby powycinali mu te złe wyrazy, no to nic mu nie zostało. A ja mogłem mówić kilka godzin, ale ludzie nic nie zrozumieli. On mówi, no to ty chcesz mówić dla siebie, czy jak? Dla kogo chcesz mówić? I znowu nauka od początku. Ale to nie była tylko nauka mówienia, bo to jest taki, wziąłem akurat delikatny przykład. Bo to był też może zmiana postępowania, zachowania do ludzi. Że Bóg chce, żebyśmy byli uprzejmi, wyrozumiali, życzliwi, łagodni. To jest wszystko wymienione. Miłość jest, prawda? Tak fajnie się czyta. Nie zazdrości, nie szuka swego. Ale to myślisz sobie, dzień po nawróceniu jest okej. Okay. Później przychodzi parę miesięcy. Coś chyba się nie tak nawróciłem. U mnie to nie idzie tak łatwo. Nie, szatan mówi, słabo się nawróciłeś. To nie było tak. Chcę ci to wykraść. Już. Przychodzą wątpliwości. No musiałeś się nie tak nawrócić, bo inni, popatrz jak to poszło, są prawie idealni. A z tobą tyle problemów. A my ciągle czekamy, że to Bóg zrobi. Gdzie On jest? Zabrakło nauczycieli, którzy mówili, słuchaj, to jest twoja działka. Dalej masz wolną wolę. Dalej masz możliwość wyboru. On czeka. On czeka. Dobrze, że nie ma Arona, bo ja sobie dam taki przykład. Jego rodzice się nie obrażą. I on mówi tak, jak jest. Przychodzi do mnie i mówi, wiesz co? Wczoraj Robert miał karę. Ja mówię, dlaczego? A pobiliśmy się i on też mnie uderzył, to ja poszedłem, powiedziałem tacie i miał karę. Ja mówię, no ale nie zdarza się w drugą stronę, że ty ich pobijesz i co wtedy? I idziesz do taty i mówisz, że ich pobiłeś? Nie, mówi, wtedy cekam. Więc my jesteśmy często na tym etapie, że my cekamy po prostu. Niech ten wielki Bóg coś zacznie robić ze mną, bo mój charakter nie jest dobry, bo on nie był kiedyś dobry. Jakoś automatycznie przez jedną noc się nic nie zmieniło. Tak, do żony nie jestem super łagodny, o dzieciach też myślę to, co wcześniej myślałem. Tyle rzeczy Bóg musi zmienić, no to ja czekam, kiedy to przyjdzie. Wiele rzeczy muszę zmienić w swoim myśleniu, w postępowaniu i czekam. Mówi, wtedy czekam. Nie, on nie idzie do taty, wtedy czekam. No my tak samo, do Boga Ojca nie idziemy. Poczekamy, może dobry Bóg przyjdzie, może to nam znowu przez noc wszystko zmieni, żeby nas nie bolało i już. I wstajesz i wtedy jesteś pełen ducha i tak łagodny i miły i uprzejmy. I nie denerwuje cię sąsiad, który cię 20 lat denerwował. Nic, po prostu. Jesteś super szczęśliwy. To jest takie marzenie, prawda? No ale czy samo czekanie wystarczy? Czy wystarczy czekać, czy trzeba jeszcze by było coś zrobić? Wiecie, z Biblii dowiadujemy się, że człowiek jest zrobiony jakby przynajmniej z dwóch części. A właściwie z trzech, że jest ciało, duch i dusza. Tu mi na szczęście dzieci nie wzięły tych balonów, ale to pokażę.
Wśród ludzi, którzy nie znają Boga, jest napisane, że oni są martwi. Tak jest napisane w liście do Efezjan. Byli martwi. A oni przychodzili na nabnycza, jak mogli być martwi. Po prostu nie żyli od strony duchowej, byli martwi. Bóg daje nowego ducha, którego ty nie możesz zepsuć, bo jest napisane, daje ci ducha zapieczętowanego. Jak babcia zrobiła, wiesz, beki czy słoiki, zalała latę i coś do środka nic nie weszło. Nie możesz go zepsuć. Duch, dusza to jest to małe. Ciało. Tak to powinno wyglądać, tak? I teraz duch komunikuje się z ciałem poprzez duszę. On takie malutkie serduszko. I nie ma innej drogi. Chociaż masz idealnego ducha, to to ciało jest tak, jakie było. Ja wiem, że siostry by chciały po nawróceniu, żeby wszystko było tak... 15 kilo młodsze, jak ten powiedział.
Proszę? A co z braćmi?
Braćmi to samo, niektórzy może nie, bo nie powiem tego, ale ten duch wpływa na ciało tylko przez duszę, a dusza to jest siedlisko uczuć, emocji, woli, intelektu. To się u nas jakby zmienia najwolniej. To jest pewien proces, tak jak tutaj żona mi podpowiedziała. To jest proces, który trwa. My byśmy chcieli tak, żeby... No Panie Boże, no przyszedłem do Ciebie i jestem. No i teraz no zrób coś i będzie fajnie. A tutaj dowiadujemy się, że to jest proces, który się nazywa odnowieniem człowieka, bo kiedyś człowiek był idealny w raju, ale ponieważ przez grzech odszedł, no to teraz trzeba go odnowić poprzez zbawienie, powrót do Boga i pewnych rzeczy musimy się prawidłowo na nowo jakby nauczyć. Wiadomo, że nauka to nigdy nie jest nic fajnego ani łatwego. Wiecie, kto widział stare zegary, takie wisi na ścianie i tam jest takie wahadło, tak tik, tak. Tik, tak. Teraz już nie ma wszystko elektroniczne, prawda? No. I często nasze życie wygląda tak właśnie tak. Super radość, całkowity dół. Tik, tak. Tik, tak. Że takie po prostu jest huśtawka emocjonalna. Mała rzecz już cię zdołuje.
Prawda? O, że tam coś nie wyszło już. Ojejku. I szatan to słyszy, tylko to ojejku. I to nie wyszło. Czy tak? Jest taka troszeczkę huśtawka emocjonalna. To jest właśnie ta dusza. Bo Biblia mówi, że potrzebujemy przemiany duszy. Czyli tych emocji, uczuć, woli, intelektu, że to przemiany myślenia. To jest pewien proces, który trwa. Nie możemy tego zrobić. Biblia mówi, że jest człowiek cielesny, czyli żyje według ciała, zaspokaja swoje żądze, potrzeby i tak dalej. I człowiek duchowy, który duchowe sprawy stawia na pierwszym miejscu. I tym sprawom podporządkowuje swoje ciało i swoją duszę. Czyli kontroluje swoje zachowanie, emocje, ale sam kontroluje, bo ma wolną wolę. Wiecie, w Polsce jest takie fajne słowo, które załatwia wszystko. Inni są winni. Jeżeli coś ci się nie uda, to zawsze możesz tak to wytłumaczyć, że to inni są winni. Ja nie wiem, czy po niemiecku by to się tak dało. Inni są winni. Prawda, to fajnie brzmi tak nawet. Nie? Cóż tam wiesz? No coś ci nie wyszło. No ale zawsze można powiedzieć, że to szef pracy, żona albo kolega zaciągnął cię gdzieś tam, prawda? Albo pod wpływem kogoś zrobiłeś coś. No i gra. No tak czy nie? Więcej na żonę się zwala, nie? No, tak. Człowiek, który żyje tylko według siebie, czyli na swój wzór, nie ma tego wzoru Bożego. Będzie się łatwo obrażał, łatwo gniewał, nie będzie umiał przebaczyć, będzie szybko przeżywał frustrację, załamanie. Może też zajmować się plotkami i nie będzie, jak to mówimy, stabilny emocjonalnie, prawda? Tak jak ten zegarek. Tik, tak, tik, tak. Tego nie chce Bóg, ale zostawia nam wolną wolę. To jest praca nad swoją duszą, żeby patrzeć, jakie mam emocje, żeby decydować, co chcę komu powiedzieć, w jakiej formie, żeby go nie obrazić. Czy to, co mówię, buduje człowieka, czy raczej go dołuje? Możesz powiedzieć, spotykasz kolegę po 20 latach. Patrzysz, ja mam prawie 60, on też, ale on wygląda na 80. To możemy powiedzieć, ty stary, co się z tobą stało? Wyglądasz jak psie coś tam jeszcze po deszczu. I powiesz, to jest prawda. Jako chrześcijanie musimy mówić prawdę. On wygląda źle. Dlatego mu powiedziałem, że wygląda jak psie odchody po deszczu. Możesz tego człowieka zniszczyć. A może powiedzieć, jak mam ci pomóc? To jest różnica między jednym a drugim. Powiesz, no ale ja powiedziałem mu prawdę, on nie wygląda dobrze. No i co z tego? No i co z tego? Tacy jesteśmy. Jeżeli nie panujemy nad swoimi emocjami, nad wyrażaniem swojej woli, uczuć. Mężczyźni się dowiadują, że trzeba mówić o uczuciach po 20 latach po ślubie, niektórzy się po 40, niektórzy się nigdy nie dowiedzieli. Że kobiecie trzeba oprócz tego, że cały czas przynosisz wypłatę i kwiaty, jeszcze mówić, Mirek, to też jest ważne dla ciebie, jeszcze mówić cały czas, że ją kochasz i dlaczego i powtarzać to. Jeszcze czytać w myślach i że jak kobieta powie, że nie, nie potrzeba, to znaczy musisz wiedzieć, że ona właśnie tego chce. To wszystko na odwrót musisz rozumieć. To jest inny intelekt, to jest inna osobowość. Pan Bóg nas inaczej stworzył. One są inaczej stworzone i my musimy się tego nauczyć. I to jest trudne i to zajmuje całe życie. A niektórym życia nie starczy. Ja widzę po sobie, że nie jest łatwo po prostu. Nie jest łatwo się nauczyć czegoś. My mamy swoje myślenie, prawda? Jeżeli będzie źle, no to powiem jej. Jeżeli nie jest źle, no to po co ma jej powtarzać cały czas, że jest tak samo? No. Znajomi przychodzą do domu, no ty znowu coś powiedziałeś więcej niż trzeba, takie duże kwiaty, piękny ten. Ja mówię, no wiesz, nawet w Niemczech wolność słowa kosztuje. No ale żeby aż tak mówią... No ale tak jest. Tak jest. Jest tak, Mirek, czy nie? To jest panowanie nad naszymi emocjami. To jest ta dusza, która wymaga przemiany. Nie można powiedzieć, o Panie Boże, od jutra ja chcę mieć idealne myśli o mojej żonie, idealne słowa dobierać. Daj mi to, żebym ja w ogóle nie musiał nad tym pracować. No. I żeby do kolegów w pracy, żebym wszystkich lubił i wszędzie, żeby było super. No ale Biblia mówi, że to my mamy zrobić. Nie zawsze się o tym dowiadujemy na początku, czasem po kilku latach. Dlatego tylu wierzących odpadło, bo myślało, że Pan Bóg to za nich zrobi. A to jest tak jak w tym przypadku Arona. Ja czekam. Przyjdzie tato, czy nie przyjdzie? Dowie się, czy nie dowie? Lepiej poczekać. My też. Bóg Ojciec wie, zobaczymy, co zrobi. My czekamy. My czekamy. Ale Biblia nie mówi o tym, abyśmy czekali. Wszędzie jest napisane idź, rób, idźcie. Pierwsze, ostatnie słowa Biblii. Idźcie, a nie czekajcie. Czekajcie, raz jest napisane, czekajcie, czekajcie na Ducha z wysokości, Ducha Świętego. Tak jest napisane na początku Dziejów Apostolskich. Ale jak już dostaniecie Ducha Świętego, to idźcie, nie siedźcie. Nie czekajcie bezczynnie, że Bóg was zmieni, nawet jeśli nie chcecie. Wiecie, Jezus dbał bardzo o ciało człowieka. 1/3 jego działalności, gdybym powiedział, że 3,5 roku chodził ewangelizacyjnie od wioski do wioski i prowadził tą swoją pracę. Więc z tego 3,5 roku ponad rok bez przerwy tylko uzdrawiał. Czyli leczył ciało. Tak można powiedzieć. Tylko dotyczy ciała. 1/3. Czyli on uważa, że to jest ważne. Później przyszło średniowiecze, trzeba się umartwiać, biczować i poniżać. To po prostu nie było od Boga. On ratował ciało człowieka. Dbał o nim. Jeżeli ktoś jest chory, podnosił go z tej choroby. Taki był. Rok czasu zajęło mu tylko uzdrawianie ludzi. Bez nawracania ich, bez wielkiego głoszenia, jak mają żyć. Tylko ich uzdrawiał i odchodził. Uzdrawiał i odchodził. Wiecie, ta przemiana duszy, która jest u nas taka, jaka jest, wymaga pracy. I nie jest to takie łatwe. Panować nad swoim zachowaniem, nad emocjami, nad tym, co się mówi i czego się nie mówi, żeby komuś nie wyrządzić przykrości i żeby kontrolować też swój umysł po to, żeby się znowu nie zajmować rzeczami, które będą odciągały nas od Boga, chociaż dobrze wyglądają, to niezbyt dobrze się kończą. To jest ten panowanie nad intelektem, czyli nad naszą świadomością. Jak Biblia mówi, że każdy dostaje rozum, prawda? Chociaż nikt naprawdę nie widzi. Ale każdy człowiek ma rozum, czyli może pewne rzeczy kontrolować. Jezus mówi, usiądź, jeżeli chcesz iść za mną, to usiądź i oblicz koszty. Przelicz, ile cię to będzie kosztowało. Bo możesz stracić trochę przyjaciół, trochę rodziny, albo całą i tak dalej, i tak dalej. Przelicz tą cenę. Jest, można powiedzieć w ten sposób. Jest możliwa ta przemiana duszy człowieka, czyli naszej duszy, naszej osobowości, tylko podczas współpracy z Duchem Świętym. Mówiąc inaczej, sam nie dasz rady. Sam nie dam rady. Bo myślisz sobie, ja teraz wiem, jakich słów nie używać, tak jak Marek Tomczyński, ale jakby mu tak wszystko pipkało, to już nic nie miał do powiedzenia. Mówi z pastorem, ale nic nie może powiedzieć, bo te słowa, których znał, ona mówi, że tego nie może mówić. A, no to jak Ewangelię gość? Współpraca z Duchem Świętym. Proces. To trwa. I od tego, jak dobrze współpracujesz z Duchem Świętym, tak dobrze będzie się zmieniało twoje, moje zachowanie. Duch Święty ci powie, nie, to nie jest właściwe, daj spokój. Albo Duch Święty ci powie, idź do tej osoby i powiedz jej, słuchaj, ja ciebie kocham, ja ci chcę pomóc, albo ją pocieszyć. On daje ci wskazówki. To jest ten GPS na statku. To jest ten ster, w którą stronę masz pójść, co masz robić. Jeżeli myślisz, ja wiem, no to dalej jesteś, tak jak tam jest napisane, na swój obraz żyjesz. Na swój obraz. Mówi, ja wiem lepiej. Jak wiesz lepiej, nie ma problemu, masz wolną wolę. Ale czasem to ja wiem lepiej kończy się gorzej. A Duch Święty jest dany nam po to, aby nas nakierowywał na tą właściwą drogę. Tak, ten GPS na statku, ten ster, te wszystkie przedmioty do nawigacji. Wiecie, jest w drugim liście Piotra napisane coś takiego. Nie będziemy teraz już tego szukać, mam to wynotowane. Drugi list Piotra 1:5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Dołożyć wszelkich starań to znaczy otworzyć się na Ducha Świętego. Że Boże Słowo wymaga od nas zmiany, kosztuje, to jest pewna praca, którą musimy włożyć w siebie. Myślisz sobie, no ale dlaczego Bóg tego nie zrobi? Bo kiedy ty to robisz, to znaczy, że to chcesz. Ale jakby On to zrobił, to bym powiedział tak, no ale ja tego nie chciałem, zabrałeś mi to. Nie, masz wolną wolę. On mi tego nie zabrał, ja musiałem się zmienić. Boże, no ja mówię do ludzi, oni nic nie rozumieją. Nie możesz tak mówić, tylko mów tak, jak po prostu, no jak najprościej. Po co komplikujesz proste rzeczy? A to trzeba było się oduczyć, to jest odwyk. To trwało. I do żony musisz inaczej mówić. I do dzieci. O, i to wszystko trwa, bo łapiesz się na swoich blendach, że to nie jest, och, dzisiaj znowu nie tak. A szatan ci podpowiada, bo się źle nawróciłeś. No widzisz, nie jesteś taki idealny. No. A kto jest? Piotr nie był. Dalej czytamy, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. To znowu to o tym, na obraz Boga, na obraz człowieka, to słowo powraca w Nowym Testamencie w innej formie i to słowo zostaniemy przemienieni albo odnowieni do tego stanu idealnego, ale to jest pewien proces. Na czym polega ta współpraca? Paweł najlepiej to wyrażał. Wydawało mi się taki Paweł, 13 apostoł, Jezus do niego przemówił, zmienił jego życie, no i super. Pach i poszło, nie? Niektórzy twierdzą, że tam w tym Damaszku jednak wtopił na parę lat. Brakuje gdzieś 14 lat z tej historii, tak? To nie uczył go jeden dzień, mówmy sobie szczerze. 14 lat dziura w życiorysie. Tak nasi niektórzy mają, nie mówię pośród was, ale innych. Pojechał do Niemiec w życiorysie. Dziura, 10 lat pracował na czarno. Co ma napisać? Dziura w życiorysie. Paweł 14 lat nie wiadomo gdzie był. Duch Święty nad nim pracował, tak? I później dopiero zaczął głosić innym i go używał. 14 lat nauki dla człowieka, który był uczony. To był odwyk, prawda? Bo on był uczony w piśmie, on miał czytać, był wykształcony. No to czego go uczył 14 lat? Po co tak długo? Po co 40 lat na pustyni szkolił Mojżesza? Przecież on był na dworze Faraona 40 lat. No tam odebrał wszystkie nauki, jakie można było na najwyższym uniwersytecie świata odebrać. On go daje 40 lat na pustynię, powtórka z rozrywki. Wszystko od początku. On miał tam najlepszych nauczycieli w Egipcie. 40 lat. Trochę długo, nie? Musieli włożyć tą pracę, żeby iść dalej. Zmienić po prostu siebie. I Paweł po tym już inaczej mówi. Prześladowcy Kościoła staje się Bożym sługą. Ale pomimo to do końca życia wypowiada się tak, jak i my. Gdybyśmy to, co pisze do Efezjan, na przykład pod koniec życia. Nie jakbym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego. Taki odwyk przeżył, 14 lat. Taką miał osobowość, miał kontakt z Bogiem. Ludzie się nawracali, ludzie byli uzdrawiani. Duch Święty był z nim, a on pod koniec życia mówi, że nie jakbym już był doskonały, ale dążę do tego, staram się, czyli jest świadomy swoich słabości, jest świadomy swoich ograniczeń i pracuje nad tym. 13 apostoł. Widać, że to jest proces, że jemu też nie poszło z dnia na dzień albo przez jedną noc, że wszyscy go kochali, lubili i było super, tylko musiał o pewne rzeczy walczyć, musiał pewne rzeczy wymodlić. Jedno mu się udało, a drugie nie. Ludzie wstawali z martwych, jak przechodził, a po ukamienowaniu głowa bolała go do końca życia. Ty powiem, ej ty, no jak Bóg robił takie rzeczy, to nie mógł raz tam przyłożyć się do niego, żeby go ta głowa nie bolała? Wstał z martwych, niektórzy twierdzą, po ukamienowaniu przeżył to ukamienowanie, ale bóle głowy zostały. Nie wiem dlaczego. A tylu ludzi uzdrowił. To jest pewien proces, że człowiek się uczy, prawda? Bóg nie daje nam wszystkiego od razu. Teraz na grupie domowej przerabiamy na temat Reinharda Bonke. Ile milionów uratował? Ile ludzi uzdrowił? Nikt nie wie. Milion? 10 milionów? Ale ktoś powie, ale teraz sam jest po chemii. Aha. No to jak? To nie mógł sobie tego załatwić? Widocznie to tak nie działa. I później Paweł pisze w liście do Efezjan dalej. Zewleczcie z siebie starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Wiecie, my to znamy, to słowo na pamięć. List do Efezjan, 4 rozdział. Zewleczcie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Czyli to, co sam sobie wymyślił, prawda? Stary człowiek. I dalej w następnym zdaniu mówi, żeby ubrać się w nowego człowieka. To jest takie symboliczne, prawda? A obleczmy się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości. No fajnie. List do Efezjan, 4 rozdział, 22 do 24. Strona, nie wiem, która, ale każdy to znajdzie. I tam jest napisane, są dwa zdania, które są bardzo kluczowe. Bo napisane przy zewleczcie z siebie starego człowieka. Jest pytanie, kto to ma zrobić. Bo Bóg mówi wyraźnie, ja nie. Zewleczcie z siebie, wy sami. Aha. Czyli musicie mieć do tego wolną wolę. Tak, my chcemy to zrobić, my będziemy to robić, to będzie nas bolało. On mówi, ja wam to załatwię. Zewleczcie z siebie starego człowieka, czyli te stare przyzwyczajenia, złe nawyki, to wszystko, co nas obciąża. Zdejmijcie to z siebie, bo zewleczcie takie słowo ze starego języka polskiego. Ale jest napisane, że mamy to zrobić sami. Halo, jesteście jeszcze z nami? Ze mną? Mamy zrobić to sami. Bóg nie mówi, że zrobię to za was. A później w drugim zdaniu mówi dalej, a obleczmy się w nowego człowieka. Czyli jest napisane, że też Bóg tego nie zrobi. A my ciągle czekamy. Jak przyjdzie, zrobi, byłoby fajnie. Ale nie, Boże Słowo mówi, my mamy pozbyć się tego starego życia, tego starego człowieka i wiecie, ubieranie to też troszeczkę trwa. Ja wiem, że my możemy na przykład wstać i w ciągu 5 minut jesteśmy gotowi do pracy, tak, faceci. Ale na przykład u kobiet to trwa godzinami, tak? Czyli to jest pewien proces. No nie, no maleńka czasem trwa, no. Nie to, czy później znowu lustro mówi swoje, ten mówi swoje i po prostu jeszcze jedna zmiana, czyli nawet ubieranie się to trwa. No gościa się śmiecha, no ale to może trwać. No. Ja też nie rozumiem tego, bo siedzisz w aucie i patrzysz na zegarek, a lustro mówi swoje. Nie, to nie pasuje, to nie może tak być. Ojejku, no ale kto się będzie o to pytał? Nie, no to jest ważne. Siedzisz dalej, silnik chodzi, nie? Później wyłączasz silnik, bo sąsiedzi też słyszą, no i czekasz dalej. Tak, a lustro mówi swoje, no trudno. Ubieranie się też może trwać. I musisz się nauczyć cierpliwości. Miłość jest cierpliwa. Jak to, żeby to było szybko. A to trwa. I czekasz. Panie Boże, no czy nie można było zrobić jednakowych strojów, tak jak w Chinach? Wszyscy mają mundurki, rano wstają. Już, prawda? Nie. I to też trwa. Apostoł Paweł mówi, wy musicie założyć tego nowego człowieka na siebie. A, że Bóg nie zrobi tego za nas. To jest prawda, której trzeba by było nauczyć zaraz po nawróceniu, aby ludzie nie mieli złudzeń. Mówi tak, no to ja czekam, no to czekaj. A Biblia mówi, musisz pozbyć się starych nawyków i wejść w to nowe. To jest praca, to kosztuje. Uczniostwo, pójście za Chrystusem kosztuje czasu, wysiłku, powstrzymywania się od wypowiedzi typu jak długo można się ubierać, jeżeli żona dalej się przebiera? To już jest drugi raz. A Pan Bóg dał ci cierpliwość. No ale nie aż taką. No ale musisz czekać. Uczysz się cierpliwości. Jesteś bardzo porywczy, szybki. Bóg zmienia twój charakter. Twój kolega w pracy jest bardzo powolny. Prawda? No i już masz problem. Mówisz sobie, dlaczego on jest taki powolny? To można zrobić szybciej. Ale Bóg go stworzył inaczej. Musisz mieć cierpliwość również dla niego. A może on musi mieć cierpliwość dla ciebie. I tego musimy się po prostu nauczyć. Na czym polega ta współpraca z Duchem Świętym? To jest właśnie ta przemiana, to odnawianie człowieka. I to zajmuje całe życie. Skoro Paweł u kresu swego życia mówi, że nie jakbym już to osiągnął, tylko zdążam do pewnego celu, ale nie jestem doskonały. Pozbawia tych, którzy go słuchają lub czytają, pozbawia złudzeń. Bo myślę sobie, ej ty, no taki Paweł, on tyle zborów założył, a dalej głowa bolała. No to jak się nie modlił, czy co? Są pewne wątpliwości, prawda? Ale może mógłby Bóg, ja nie wiem, to jest to spekulacja, może Bóg mu to zostawił, żeby był blisko niego zawsze w modlitwie. Wiesz, jak to jest, jak wszystko idzie super? Wszystko zaczynamy, słowo Bóg, Jezus Chrystus, zaczynamy zamieniać na słowo z powrotem tak, jak kiedyś było, czyli ja. I ktoś powiedział również i do mnie, ty wiesz co, wszystko byłoby dobrze, ale tam, gdzie mówisz ja, jakbyś stawiał słowo Jezus, byłoby jeszcze lepiej. To jest prawda o nas. To jest prawda o nas. Już ja pracuję. Ja zbudowałem dom. Ja. A jak spotykam takich ludzi, co wszystko już mają dalej na ja, to pewnie jeszcze, a zdrowie sobie też załatwiłeś? Wtedy już tak jest. Raczej tego nie idzie kupić, ani załatwić tego też nie idzie. No, czyli jednak jakaś działka należy do Boga, na którą my nie mamy wpływu. Więc, kochani, na koniec jest jedna podstawowa rzecz. Przemiana, odnowienie nasze, twoje i moje, zależy od nas. Mamy Ducha Świętego, który w tym nam pomaga i będzie nas prowadził, ale nie możemy liczyć, że Bóg Ojciec, Jezus Chrystus zrobi za nas wszystko, a my będziemy czekać. Niech was Pan błogosławi. Amen. Powstańmy, będziemy się jeszcze modlić.